Na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia witamy pana Sławomira Kłosowskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Dzisiaj między innymi w Sejmie mówiono o projekcie, kolejnym projekcie reformy edukacji. Przeciwko temu projektowi występuje zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania. W liście piszą tutaj przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania, że reforma grozi chaosem organizacyjnym, zwiększeniem dysproporcji, pogłębieniem braków finansowych, poczuciem naruszenia praw obywatelskich. W odpowiedzi na to usłyszeliśmy dzisiaj z mównicy sejmowej od pani minister, że szkoła ma stworzyć przyjazne warunki, że mają to być przyjazne zmiany, że rodzice mają zyskać prawa na podstawie tejże ustawy, a samorząd ma informować o ofercie edukacyjnej, a rząd ma to wszystko umawiać i koordynować. Czy rzeczywiście tak przyjaźnie to wygląda, panie pośle?
No, szanowni państwo, jeżeli chodzi o te stwierdzenia pani minister Hall, to ja nie przywiązywałbym do nich zbyt dużej wagi ze względu na to, że pani minister Hall dała się poznać z tego, że właściwie co do każdego zagadnienia edukacyjnego ma jedną czy dwie przygotowane formułki, które wygłasza z mównicy sejmowej, na którykolwiek temat by się mówiło o edukacji. Natomiast potwierdzam to, protestuje przeciwko temu opozycja, no już w tej chwili wiadomo, że tylko PiS, protestuje przeciwko temu już teraz też wiadomo, tylko Związek Zawodowy Solidarność, a właściwie powinny protestować przeciwko temu wszystkie środowiska, którym droga jest polska edukacja, którym zależy na polskiej edukacji, bo to, co jest w tej chwili przygotowywane, będzie po prostu szkodziło polskiej edukacji, doprowadzi do rozstroju polskiej edukacji, doprowadzi tylko i wyłącznie do zwiększenia agresji na terenie szkół, bo przekazanie szkół osobom fizycznym i prawnym, czyli tak jakby wyrzeczenie się odpowiedzialności państwa za edukację, będzie sprzyjało takiemu rozluźnieniu na terenie szkół, a za tym pójdzie na pewno agresja, bo szkoła nie znosi próżni w tym względzie. To są wszystko zmiany bardzo niepokojące. Poza tym no widać już tutaj taką politykę transakcyjną stosowaną przez koalicję Platforma Obywatelska PSL, dlatego że no, dzisiaj właśnie wyszedłem z Komisji Edukacji, na której mamy omawiać świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli. Nie jest tajemnicą, że ta ustawa o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli jest taką kartą przetargową, bo przecież ona była wnoszona w takich niewyjaśnionych do końca okolicznościach, raz przez panią minister Fedak około półtora miesiąca czy dwóch miesięcy temu. Później stała się ona ustawą autorstwa posłów koalicji, a krótko mówiąc chodziło o to, że ta ustawa miała być tą kartą przetargową w zamian za poparcie SLD dla odrzucenia weta prezydenckiego przy okazji głosowania nad emeryturami pomostowymi dla nauczycieli. Wówczas do końca trwały negocjacje. Koalicja ten bicz wycofywała w odpowiednich momentach, nie będąc pewna zachowania posłów SLD. I proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj, znowu głosując weto prezydenckie, mamy powrót tej marchewki pod obrady komisji na razie. A więc znowu mamy pewną rozgrywkę, pewną transakcję. Poprzecie weto prezydenckie, no to ewentualnie damy świadczenia kompensacyjne, które tak naprawdę przy tym zapisie dla nauczycieli no dają głodowe stawki nauczycielom i powodują, że te świadczenia będą świadczeniami wirtualnymi, bo właściwie żaden z nauczycieli nie będzie się na nie decydował, bo one zakładają, że jak ktoś się zdecyduje na świadczenie, to ma zakaz pracy w szkole. A więc to jest tego typu sytuacja, która jest bardzo niepokojąca. Natomiast to, co zakłada ta ustawa, krótko mówiąc, to oprócz tych wszystkich niepokojów dotyczących sześciolatków, pięciolatków, na temat ten już bardzo wiele powiedziano, bo tu w tym zakresie pozostawiano samorządy samym sobie. Samorządy nie dostaną ani grosza na dostosowanie obiektów szkolnych do potrzeb sześciolatków. Samorządy zostaną obarczone kwestiami dotyczącymi dowozów dzieci do przedszkoli, w ogóle odbudową bazy przedszkoli, bo tych przedszkoli po prostu brakuje, jeżeli chodzi zwłaszcza o obszary Polski Wschodniej. Także pozostanie tutaj dramatyczna sytuacja. W tej chwili wójtowie, burmistrzowie właśnie z tych regionów Polski Wschodniej zwracają się z dramatycznymi prośbami, wręcz no, trzymają kciuki, ażeby ta ustawa po prostu szkodliwa nie weszła w życie, a jakoś cały czas umyka nam, nie wiem czy celowo, możliwe, że jednak media celowo kreują tylko ten temat dotyczący sześciolatków, natomiast nie mówi się nic o zagrożeniach dla nauczycieli. Otóż w dwóch zdaniach postaram się to skonkludować. Jeżeli chodzi o zapisy tej ustawy, to z jednej strony tam w tej ustawie mamy zapis, który mówi o tym, że znosi się ograniczenie likwidacji szkół, czyli kurator nie będzie już mógł wetować likwidowania szkół. I z tego, co mi jest wiadomo na dziś, samorządy będą masowo likwidowały szkoły, a więc nauczyciele po prostu pozostaną bez zatrudnienia. A z drugiej strony mówi się o przekazywaniu szkół do 70 uczniów w ręce osób fizycznych lub prawnych. Tutaj wiemy o tym również, bo sygnały na ten temat docierają, że samorządy po prostu będą czyniły zmiany organizacyjne tak, ażeby rozdrabniać szkoły i po prostu je później przekazywać. Tylko, że ci nauczyciele, którzy będą zatrudnieni w tych szkołach przejętych przez osoby fizyczne lub prawne, po prostu nie mają już pensum 18-godzinnego, nie mają karty nauczyciela, tylko przechodzą pod kodeks pracy. W związku z tym rachunek jest prosty. Zamiast 18 godzin pensum będą mieli 40 godzin pensum. W związku z tym z dwóch nauczycieli języka polskiego na terenie szkoły zostanie jeden nauczyciel języka polskiego. I teraz jeżeli zsumujemy z jednej strony likwidację i pozbawienie trudnej do oszacowania w tej chwili grupy nauczycieli, którzy będą musieli odejść z zawodu i prywatyzację, gdzie druga część będzie musiała odejść z zawodu, no to mamy sytuację no, katastrofalną. Koniec tego roku i początek przyszłego roku szykuje nam się eksodusem nauczycieli, którzy będą po prostu pozbawieni pracy. To jest wielkie zagrożenie. Jeżeli jeszcze do tego dodamy kwestię programów nauczania, czyli pozbycia się odpowiedzialności państwa za programy nauczania, pozostawienie tych programów nauczania do decyzji dyrektora szkoły, który dodatkowo, dubeltowo nie musi już być nauczycielem, nie musi być pedagogiem i ma decydować o programie nauczania wspólnie z Radą Pedagogiczną, to jest ogromne nieporozumienie i niesie w sobie po prostu zagrożenie dla systemu edukacji w naszym kraju. Liczę jeszcze, chociaż te nadzieje są coraz mniejsze na to, że może jakieś argumenty dotrą jednak do Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, chociaż już dzisiaj po tej debacie takiej wstępnej widać, że te nadzieje mogą być płonne, a no, środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które do tej pory bardzo często powoływało się na obronę interesów nauczycieli, zwłaszcza tych z Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeżeli jutro czy pojutrze zagłosuje za odrzuceniem weta prezydenckiego, moim zdaniem straci moralne prawo do reprezentowania nauczycieli.
Wobec tego, kto będzie utrzymywał, czy będzie istniał dozór kuratorski, kto będzie też, czy państwo będzie miało odpowiedzialność jakąś za edukację, bo skoro samorządy mają utrzymywać szkoły, przedszkola, szpitale, koleje?
No właśnie, to jest to zagrożenie. Samorządy mają utrzymywać wszystko i samorządy mało tego, że nie mają dostawać środków finansowych, to jeszcze te środki finansowe będą uszczuplane. Proszę sobie wyobrazić sytuację tego typu. Przecież buńczucznie zapowiadana podwyżka dla nauczycieli, zapowiadana przez Platformę Obywatelską, nie jest wypłacona do dzisiaj. Wręcz odwrotnie, samorządy terytorialne nie dość, że nie otrzymały środków na podwyżkę, to jeszcze narzekają, że pieniędzy z subwencji oświatowej nie będzie im wystarczało w ogóle na utrzymanie ich szkół. A więc co innego, poruszamy się w takim troszeczkę wirtualnym świecie, co innego zapowiedzi koalicjantów o tym, że będzie lepiej, że tu będą dbali, że będzie poprawa, a co innego rzeczywistość. No rzeczywistość jest tutaj przygnębiająca i niczego dobrego nie wróży.
Dziwna matematyka pani minister Hall?
Bardzo dziwna matematyka pani minister Hall, w której ja myślę, że pani minister Hall już w pewnym momencie się sama pogubiła i dlatego wygłasza takie okrągłe formuły z trybuny sejmowej, no bo cóż ma powiedzieć? No cóż ma powiedzieć w tej sytuacji poza takim upartym dążeniem do sprywatyzowania polskiej edukacji? No to jest sytuacja, która może być bardzo niebezpieczną. Ja dzisiaj pod rozwagę słuchaczy poddawałem taką możliwość, bo ona staje się coraz bardziej realna. Co będzie w momencie, kiedy w kilku sołectwach, w których do tej pory funkcjonowała jedna szkoła prowadzona przez samorząd terytorialny, przez gminę, ta szkoła zostanie przekazana w ręce osoby prywatnej i na przykład rodzice będą uważali, że nie chcą posyłać dzieci do szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną, tylko chcą jednak posyłać dzieci do szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do szkoły publicznej. W związku z tym, co im pozostanie? Czy będą musieli dowozić dziecko kilkadziesiąt kilometrów do najbliższej szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w innej gminie? To jest sytuacja. Tutaj przy wprowadzeniu tej ustawy, takiej forsowanej siłą, wbrew środowisku oświatowemu, wbrew nauczycielom, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, bo przecież nieprzypadkowo protestowały tutaj w tym względzie i środowiska rodziców, przypomnę akcję protestacyjną tej grupy młodych rodziców Ratuj Maluchy. Przecież to była spontaniczna akcja protestacyjna. Związki zawodowe protestowały. Nikt się z tym nie liczy, po prostu wprowadza siłowo pewne rozwiązania, które będą miały skutek, wydaje mi się, przygnębiający dla polskiej edukacji.
Dziwna to jest przyjaźń, o której mówiła dzisiaj pani minister Hall. Panie pośle, pan był dyrektorem placówki oświatowej. Jakby pan się odnalazł w tych realiach, które kreśli dla nas PO i SLD, cały ten blok postkomunistyczny?
Szanowny księże, szanowni państwo, jeżeli wejdziemy tutaj w pozycję dyrektora, to sytuacja dyrektora tutaj zdecydowanie się poprawia. Dyrektor staje się, jego pozycja w szkole się zdecydowanie umacnia wobec tej pozycji, w której jeszcze mnie przychodziło funkcjonować. Dyrektor szkoły będzie mógł tutaj dysponować w ramach godzin dyrektorskich tymi zwiększonym wymiarem czasu pracy dla nauczyciela. Dyrektor szkoły sprywatyzowanej na przykład będzie mógł tutaj decydować o zatrudnieniu lub zwolnieniu nauczyciela w takiej szkole, bo on już nie będzie podlegał karcie nauczyciela, a więc dla dyrektorów jako takich otwierają się tutaj nieograniczone możliwości, tylko jest kwestia podstawowa. Dyrektorów mamy w naszym kraju liczbę ograniczoną, natomiast te blisko 600 tysięcy to są przede wszystkim nauczyciele i to w zdecydowanej większości dotknie tych właśnie nauczycieli, którzy będą musieli poszukać sobie jakiegoś miejsca zatrudnienia, będą musieli coś ze sobą zrobić, bo sytuacja nie będzie tutaj w tym względzie różowa i to będzie już niebawem. Koniec tego roku albo początek przyszłego.
Panie pośle, minister szkolnictwa wyższego już mówi o zmianach na kierowniczych stanowiskach w wyższych uczelniach, sugerując i wprowadzając zmiany, w którym rektorem ma zostać osoba o wykształceniu ekonomicznym. Czy pan się nie obawia? Platforma Obywatelska od samego początku, od zarania mówi o ekonomistach na kierowniczych stanowiskach, również w przypadku szkół i przedszkoli. Czy pan nie widzi tutaj od tej strony zagrożenia, że menadżer zastąpi pedagoga, który doskonale zna środowisko?
No i jest tutaj ogromne zagrożenie, bo nie zawsze ekonomista jest tą osobą, która rozumie dzieci, rozumie młodzież, rozumie nauczycieli. Nieraz tak bywa, że to idzie w parze, ale to nie powinno być narzucane, to nie powinno być w formie jakichś dyspozycji dawanych z zewnątrz, kto ma być dyrektorem. To powinno być w formie takiego procesu, powiedziałbym, spontanicznego. Osoba najlepsza, osoba ciesząca się zaufaniem, osoba ciesząca się autorytetem wśród młodzieży, wśród rodziców, wśród nauczycieli powinna zostawać dyrektorem. A tego typu wskazywanie, że to musi być osoba ta czy tamta, przypomina mi troszeczkę minioną epokę.
Panie pośle, jeszcze jedna rzecz. Nowela wprowadza to, co już pan wspominał, między innymi przepisy dotyczące przekazywania szkół innym podmiotom niż samorządy. W przypadku tak dużych obciążeń, które spadają na samorządy, chyba z chęcią będą się pozbywały tego balastu.
Tak. Ale rzeczywiście, że
czy
tak,
to będzie dobre dla edukacji i dla przyszłości, dla Polski?
To jest ogromne zagrożenie, że w tym momencie, kiedy samorządy, jeszcze raz powtórzę, do dzisiaj nie otrzymały środków na podwyżki, narzekają, że brakuje im subwencji na inne prace, brakuje im środków własnych wkładów, ażeby starać się o środki unijne. Samorządy zrobią wszystko, ażeby oddawać tego typu szkoły komukolwiek.
A druga rzecz, panie pośle, to jest, pani poseł dzisiaj, pani minister mówiła dzisiaj o ofercie edukacyjnej, że samorządy mają informować rodziców o ofercie edukacyjnej. To jak, nie będzie już programów nauczania? Rodzice będą mogli sobie w tej ofercie wybierać?
Znaczy, tu jest właśnie to clue, najistotniejsza różnica pomiędzy programem naszym, Prawa i Sprawiedliwości i Platformy, w ogóle nie przyjmuje do wiadomości czegoś takiego jak sformułowanie oferta edukacyjna. Naszym zdaniem edukacja jest jedną z najistotniejszych, jest jednym z najistotniejszych elementów struktury państwa. Natomiast te słowa pani minister świadczą o tym, że Platforma, że pani minister podchodzi do edukacji jako do zwykłej usługi, niczym nie różniącej się od murarstwa, malarstwa, z całym szacunkiem do murarzy i malarzy. Natomiast jest to troszeczkę coś innego, albo nawet nie troszeczkę coś innego. Jeżeli słyszymy w wypowiedziach pani minister właśnie o usługach edukacyjnych, o takim podejściu, no to należy się martwić, jaka będzie przyszłość polskiej młodzieży, jaka będzie przyszłość polskich dzieci, a w tym sensie jaka będzie przyszłość polskiego pokolenia, które będzie nami rządziło.
Jeszcze jeden taki drobny szczegół. Dowóz dzieci do placówek oświatowo-wychowawczych. Wcześniej był zagwarantowany, a teraz wprowadza się jakieś ograniczenia, chociażby takie, że ten dowóz ma funkcjonować w promieniu większym niż 3 km od miejsca zamieszkania.
Tak, i tu jest też ogromne zagrożenie, bo z jednej strony wprowadza się zapis o tak zwanym nauczaniu przedszkolnym, o obowiązku przedszkolnym, to co prawda jest w tym roku 2009-2010 zapis taki, który mówi o tym, że rodzice mają prawo zapisać dziecko do przedszkola, ale z drugiej strony w tym samym zapisie mamy obowiązek samorządu, czyli rodzic ma prawo, samorząd ma obowiązek. Natomiast w tym kontekście ująć należy właśnie te przepisy dotyczące dowozu. Otóż samorząd terytorialny ma obowiązek zapewnić dowóz do przedszkola czy do szkoły dzieciom, które mają do tego obiektu dalej niż 3 kilometry. Ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie 5-letniego maluszka, który nawet mając przedszkole do 3 kilometrów musi gdzieś tam jezdnią bez pobocza W warunkach wiadomo jakich w naszym kraju, przy plusze jesiennej czy wiosennej maszerować wcześniej rano czy późno po południu do szkoły czy ze szkoły czy do przedszkola czy z przedszkola. No to jest na pewno rozwiązanie, które będzie budziło wiele emocji, wiele złości wśród rodziców, powiem wprost. Natomiast jeżeli chodzi o ten obowiązek powyżej 3 kilometrów, to zapis ustawy mówi o tym, że za finansowanie dowozu dziecka do przedszkola, tego 5-latka do przedszkola albo dziecka do szkoły płaci gmina. Natomiast gmina nie dostaje na to żadnych środków finansowych. Teraz biorąc pod uwagę zwłaszcza obszary Polski Wschodniej, gdzie polikwidowano po prostu w latach 90. przedszkola, tak jak to teraz będzie się działo ze szkołami podstawowymi, polikwidowano ich, po prostu tych obiektów nie ma. Dowożenie takiego dziecka do najbliższego przedszkola może trwać i może zajmować rodzicom czy samorządowi terytorialnemu kilkadziesiąt minut, bo to może być kilkanaście kilometrów do najbliższego przedszkola i oczywiście za to będzie płaciła gmina. Gminy skarżą się, że na to po prostu w swoich budżetach pieniędzy nie mają.
Jakie będą dalsze losy tej ustawy, panie pośle?
Oby mądrość spłynęła na posłów SLD, aby przestali tutaj traktować to w kategoriach transakcyjnych za coś wirtualnego, tak jak za świadczenia kompensacyjne, za jakieś tam kąski, które...
Rozerwało nam się połączenie. Bardzo przepraszam za te kłopoty. Przypomnę, że mówił do nas pan Sławomir Kłosowski, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Nauki Młodzieży Komisji Sejmowej. Rozmawialiśmy o propozycjach związanych ze zmianą ustawy o oświacie. A za chwileczkę już kolejny temat i kolejny rozmówca.